Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pil. Szanowni Państwo, mieliśmy ostatnio do czynienia z tragedią w naszym alpinizmie i tutaj nie muszę przypominać, co się zdarzyło. Myślę, że większa część z Państwa o tym słyszała. Ja wprawdzie nie mam ani radia, ani telewizora, ale odnoszę wrażenie, że tam chyba jednak sporo na ten temat mówiono. A wszyscy byliśmy, czy może nie śledziłem to dużo bardziej, ale moja małżonka śledziła, a ja za nią śledziłem poczynania tych wspaniałych Polaków z grupy ratunkowej, tych czterech panów alpinistów, którzy rzucili na szale swoje życie, tak to wyraźnie trzeba powiedzieć, i próbowali uratować tą dwójkę, Francuzkę i Polaka, pana Mackiewicza. Francuzkę się udało, pana Mackiewicza nie. A jako że ja w pewnym momencie swojego życia byłem wielkim admiratorem, bardzo lubiłem alpinizm. Sam chciałem się wspinać, ale alpinista powiedział mi, że nie mam szans, bo ja już wtedy miałem zniszczone stawy, wszelkie możliwe stawy, łącznie z kręgosłupem, ale stawy ręki, bioder, nóg, kolan. A po pracy przy swoim domu, więc powiedział mi, że wiesz jak, nie masz szans. Po prostu zlecisz, odpadniesz przy pierwszej nadarzającej się okazji. Organizm ci odmówi posłuszeństwa. W momencie, kiedy nie będziesz się tego spodziewał. No więc jakby ten mój żal za tym utraconym alpinizmem również przeze mnie przemawia i zawsze, kiedy widzę tych wspaniałych ludzi, którzy wspinają się niepomni na swoje ułomności, na swoje możliwości, na swoje możliwości, które czasami ludzkie możliwości, które zawsze przegrywają, zawsze, bardzo często przegrywają z przyrodą. A idą tam, gdzie warunki są nieprawdopodobne, a zawsze chylę czoła przed nimi. Kiedyś jeszcze w młodości, jeszcze kiedy pracowałem. Pierwsza moja praca, kiedy byłem programistą komputerowym, miałem przyjemność, bo moją koleżanką w drugim pokoju, koleżanką, z którą często współpracowałem, rozmawiałem, była pani, która była alpinistką, która chodziła z Wandą Ludkiewicz. Już teraz niestety nie pamiętam jej nazwiska i nie. Bardzo jest mi przykro z tego powodu, ale nie. W każdym razie, jakby mój stosunek do alpinizmu jest, nie bierze się tylko z oglądania telewizji, nie? No i właśnie, kiedy zobaczyłem to, co zobaczyłem w fińskiej prasie, to pomyślałem sobie, no, są jeszcze ludzie z jajami. Tak, no bo bez wątpienia o tych alpinistach trzeba powiedzieć, że to są ludzie z jajem, bez względu na to, czy są to mężczyźni, czy kobiety. Są to ludzie, którzy mają potężne jaja. I teraz wracam już do tego, co najważniejsze, a mianowicie do artykułu w China Daily z 2 lutego. Człowiek bez nóg zdeterminowany, aby pokonać Czomolungmę. No, myślę, że niewielu z Państwa wie o tym, że Czomolungmę to tybetańska nazwa Mount Everestu. I na chińskich mapach nie znajdziecie Państwa nazwy Mount Everest. Myślę, że nie wiem zresztą, nie wiem, czy na innych, jak to w Azji wygląda, ale Czomolungma to jest nazwa, którą ja od zawsze pamiętam, jeszcze ze szkoły podstawowej. O czym tu mowa? O tym właśnie o beznogim staruszku. Tak. Tak, proszę Państwa. Jest ten artykuł okrasza zdjęcie, które mówi właściwie wszystko. Podpis pod tym zdjęciem jest następujący. Pan Xia Buyu demonstruje umiejętność spinaczki na mistrzostwach National Ice Climbing Championship w dzielnicy Fangshan w Pekinie 14 stycznia. Ten człowiek nie ma nóg. Znaczy, może inaczej, żeby być precyzyjnym. Myślę, że jego nogi zostały amputowane, czy zniszczone, w każdym razie nie ma ich, poniżej kolan. To raczej nie ulega nam niewątpliwości. Poniżej kolan wystają, widać, że poniżej kolan ma jakąś stalową, ma jakieś stalowe pręty, dwa stalowe pręty, do których przymocowane są coś, co imituje buty spinaczkowe. Po prostu taka platforma z wbitymi, platforma z kolcami. I to widać. To tutaj nie ma żadnej cienia wątpliwości, że ten człowiek nie ma tych nóg. Znaczy poniżej kolan. No i on używając haków wspina się po praktycznie, no to jest piątka, to jest ściana piątka, czyli praktycznie pionowa ściana lodowa. Wspina się po tym. Ale to nie jest wszystko. Ten pan ma 69 lat. Więc pan, 60-letni pan Xia był piłkarzem, zanim dołączył do chińskiego zespołu alpinistów w 1974 roku. Rok później pan, cytuję, pan Xia stracił nogi na skutek odmrożeń podczas misji wspinaczkowej na Czemlungme, zwanej na zachodzie Mount Everestem. Wówczas miał 24 lata, również stracił ojca w tym samym roku. Pan Xia nie mógł chodzić, dopóki niemiecki ekspert od sztucznych kończyn nie powiedział mu, że wciąż może się wspinać po górach. Jednak z powodu ciągłego, ciężkiego treningu rany na nogach pana Xi nie mogły się zagoić, a nawet zdiagnozowano w 1996 roku u niego raka chłonnika. Ale pan nie przestawał trenować i wygrał dwa tytuły w grupie sparaliżowanych na Mistrzostwach Świata, spinaczka Mistrzostwa Świata w Akro w 11 roku we Włoszech. Pan Xia próbował dotrzeć na szczyt Czarnungmy po raz czwarty w 16 roku, ale bóra śmieszna zniszczyła go, zmusiła go do odstąpienia od tego. Wtedy, gdy znajdował się zaledwie 94 metry od szczytu. Od tego czasu pozostaje w nim wielki żal. Ale pan Xia się nie poddaje. Mam zamiar wejść na Czemlungme, powiedział pan Xia. To wszystko. Proszę Państwa, znaczy wygląda na to, że to jest, można to ująć w ten sposób, mocno starszy emeryt. Można powiedzieć staruszek, mocno starszy nie emeryt, tylko mocno starszy alpinista. A nawet można powiedzieć, że starszek alpinista. No jest w moim wieku, więc można powiedzieć, że starszek alpinista. Ja powiem to tak, ujmę to w ten sposób. Proszę nie zapomnieć o różnych aspektach tego alpinizmu. O bardzo różnych aspektach. Jest również aspekt ten, o którym nie mówiłem, nie wspomniałem o nim, aspekt egoistyczny. Bardzo egoistyczny, niestety, bardzo często spotykany. Otóż są ludzie, spora chyba część ludzi, wspinających się w ekstremalnych warunkach. Ja mówię o ekstremalnych warunkach. nie o takich przeciętnych. To jest po prostu, to jest po prostu wielka przyjemność. Ale ja mówię o ekstremach takich jakich, jak na przykład wejścia zimowe. Czy o coś takiego, jak ten pan robi. Są tak te ekstrema zawsze zawsze powodują u mnie pewien dysonans poznawczy, albowiem ja zdaję sobie sprawę z tego, że część tych ludzi idzie tam, robi to, co robi, po to, żeby zdobyć sławę. I to, gdyby tylko o to chodziło, że chcą zrobić sławę, to jakby nic nadzwyczajnego. Powiedzmy sobie, że pół biedy, prawda? Znaczy, pół biedy. Okej, no są ludzie, którzy muszą, dla których bycie sławnym jest rzeczą niezwykle ważną. Ale proszę zwrócić uwagę, że na przykład pan Mackiewicz, świętej pamięci pan Mackiewicz, zostawił trójkę dzieci i żonę. I teraz jest pytanie następujące. Czy ten jego egoizm? Bo ten człowiek na pewno chciał być sławny, chciał wejść na ten szczyt i stać się sławny. Czy ten egoizm, jego brawura, jego jego bohaterstwo, powiedzmy sobie, nie za to wszystko nie zapłaciła jego rodzina. Czytałem gdzieś w ciągu ostatnich dniach, czytałem jakiś list takiego młodego człowieka, któremu dzieckiem bardzo słynnego alpinisty polskiego, który to człowiek, mężczyzna, wręcz twierdził, że jego ojciec był łajdakiem, bo zostawił mamę, w ogóle się mamą nie interesował, ani nim się nie interesował, przebijała przez ten, w tym opracowaniu króciutkim, przebijała wściekłość, przebijała pogardę dla tego człowieka, który dla nas, wszystkich, którzy podziwiali go za jego wejścia, no, może być trochę niezrozumiałe. Ale nie, to jest człowiek, proszę Państwa. Człowiek. Każdy z nas ma swoje wady i zalety. Potrafią być ludzie, którzy mają ogromne wady i przy tym nieprawdopodobne zalety. A najczęściej zresztą tak jest, że ludzie niezwykli nie składają się z samych zalet. Ludzie niezwykli to również ludzie niezwykłych wad. Ludzie niezwykle utalentowani, ludzie, którzy mają niezwykłe pasje i którzy potrafią postawić życie, aby zrealizować tą pasję, mają bardzo często ogromne wady i to jest jakby nic nadzwyczajnego. Tylko, że dobrze jest o tym pamiętać, że ci herosi, których my podziwiamy, bardzo często zostawiają za sobą zgliszcza. Tak. Zgliszcza w postaci swojej rodziny. Na przykład mówię tu o panu Mackiewiczu. Ale przecież nie tylko. A dopóki taki człowiek jest sam, no to jeszcze pół biedy, prawda? Najwyżej jego bliższa lub dalsza rodzina, tam rodzice, rodzeństwo, no to dla nich nie będzie łatwe jego śmierci. Natomiast gdy taki człowiek zostawia, jeszcze za życia zostawia swoją rodzinę, a później już na amen zostawia właśnie swoje dzieci, swoją żonę czy męża, no to już nie jest takie bez znaczenia. To wtedy można zacząć się zastanawiać, czy to ma sens, jak daleko można się posunąć, żeby złamać życie innym, tylko po to, żeby być na fali, żeby się tym człowiekiem interesowały media, o to chodzi. No właśnie, jak daleko można się posunąć? To jest pytanie, na które ja nie odpowiem, bo ja tylko stawiam pytania. Tutaj akurat w przypadku tego pana myślę, że tu nic specjalnego się nie zdarzy, bo to jest człowiek 69-letni, on już życie przeżył, on już może sobie pozwolić na różne rzeczy. Oczywiście mam ogromny szacunek dla niego za to, co robi, ale wiecie państwo, ja codziennie, niezmiennie, sam i nikt o tym nie wie, pokonuję 8 kilometrów. Trasy 8 kilometrów. A nie znam człowieka, który by robił dokładnie to, co ja robię w moim wieku. A z moimi schorzeniami. Ja nie jestem człowiekiem zdrowym. Nie jestem człowiekiem porządnie schorowany. A ja robię swoje. Ja się... O mnie nikt nie wie. I nic z tego... I jakby nie potrzebuję tutaj oklasków czy zachwytu nad sobą, bo po co? Do czego mi to potrzeba? Natomiast ja myślę, że wiele z nas, wielu z nas robi takie rzeczy, które nie są zwykłe. I jakoś specjalnie się tym nie... Znaczy nie stara się epatować tym swojego otoczenia. I właśnie tacy ludzie mnie najbardziej odpowiadają. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.